I właśnie, drodzy wierni, chciałbym w dniu dzisiejszym mówić o kwestii dotykającej całości rzeczy Kościoła katolickiego. Ten wykład zatytułowany jest Dlaczego Kościół powinien powrócić do mszy łacińskiej? I koncentrować się będzie zasadniczo na dwóch zagadnieniach. Na znaczeniu języka mszy oraz jako tego konsekwencji na niezbędności powrotu do mszy łacińskiej dla dalszego istnienia Kościoła. I celowo używałem sformułowania dalszego istnienia, ponieważ stawką jest tu samo istnienie Kościoła katolickiego. Bo jak ze pewnością sami Państwo wiedzą, jednym z pierwszych symptomów świadczących o tym, że dany kraj znajduje się pod okupacją, jest zmiana języka. Bo zaledwie jedno pokolenie wstecz doświadczyło w waszym kraju okupacji przez obce siły i celowego zniszczenia waszej kultury. Dla kultury zaś język ma znaczenie szczególne, ponieważ to dzięki niemu jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie. Aby więc zniszczyć kulturę, należy przede wszystkim zniszczyć język, jakim dany lud się posługuje. Często, aby zniszczyć język, wystarczy wyśmiewać posługiwanie się nim, traktować go jako coś niemodnego, czy po prostu zaprzestać nauczania go. Skoro język kraju stanie się nierozpoznawalny, w krótkim czasie można posunąć się nawet do zmiany jego nazwy i staje się ono zasadniczo innym państwem, czy też terytorium okupowanym. I możemy dowieść, że to właśnie przydarzyło się Kościołowi katolickiemu w czasie, jaki minął od zakończenia II Soboru Watykańskiego. Język Kościoła został odrzucony, ośmieszony i jest obecnie praktycznie nieznany. I może więc wysunąć tezę, że to, co obecnie nazywane jest Kościołem, różni się zasadniczo od tego, czym jest w istocie Kościół rzymskokatolicki. No, w trakcie niniejszej konferencji nie będziemy w stanie przeanalizować wszystkich zmian, jakie miały miejsce podczas II Soboru Watykańskiego, ani też wszystkich błędów, jakie ten Sobór rozpowszechnił, z którego to powodu Kościół znajduje się obecnie w tak opłakanym położeniu. Wyciąganie wniosków ze przeszłości jest pozytyczne, ale ważniejsze i bardziej konstruktywne jest jednak patrzenie w przyszłość, rozważanie, co należy uczynić, by zapewnić przetrwanie Królestwa Bożego na ziemi. Z pewnością możemy dostrzec w niezwykle poważnych błędach Soboru podkopywanie i osłabianie Kościoła od wewnątrz, co doprowadziło do stanu praktycznego paraliżu, w jakim znajduje się on obecnie. Ale myślę jednak, że ważniejsze jest obecnie spoglądanie w przyszłość, czyli rozważanie, co powinniśmy uczynić, by zapewnić przyszłość Kościołowi. I obecna konferencja dzieli się będzie na trzy zasadnicze części, które dostarczą nam dowodu na poparcie tezy, jak on stawia jej tytuł, że Kościół musi powrócić do mszy łacińskiej i że powrót ten nie jest czymś o znaczeniu drugorzędnym, ale że ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości Kościoła. I na początku chciałbym właśnie przypomnieć w sposób ogólny katolicką doktrynę dotyczącą mszy, uwydatniając zwłaszcza te jej aspekty, które mają zasadnicze znaczenie dla zrozumienia istoty mszy. I należy tu podkreślić, że poza faktem, i stanowią one niejako jądro naszej wiary, posiadają również praktyczne konsekwencje dla całego życia Kościoła. I dalej przeanalizujemy naturę Kościoła, zatrzymując się zwłaszcza na tym, w jaki sposób realizuje on swą misję oraz nad praktycznymi tego konsekwencjami. I zobaczymy, że Kościół ma swój oficjalny język, oraz poznamy rolę, jaką język ten spełnić musi w oficjalnej modlitwie Kościoła, czyli w liturgii, a zwłaszcza w Najświętszej Ofierze Mszy. Przypomnijmy też autorytatywne rozporządzenie Kościoła dotyczące języka liturgii, będące logiczną konsekwencją jego doktryny dotyczącej mszy. I na koniec, podsumowując, zastanowimy się nad tym, co rozumiemy poprzez mszę łacińską. I zobaczymy, że Kościół nie może wypełnić swej misji bez oficjalnego języka liturgicznego. Jeżeli obecny stan Kościoła mógłby ulec zdecydowanie poprawie w wyniku egzekwowania rozporządzeń dotyczących łaciny jako oficjalnego języka liturgicznego. I więc punkt pierwszy. Doktryna Kościoła dotycząca Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Tak, wiara mówi nam, że w Wielki Czwartek Chrystus Pan ustanowił ofiarą swego ciała oraz krwi. Gdy Zbawiciel, biorąc w swe ręce chleb, wypowiedział nad nim słowa: to jest ciało moje. I substancja chleba zmieniła się w substancję jego ciała. Podobnie wziął kielich w winem, wypowiadając nad nim słowa: to jest krew moja. I dokonał wówczas cudu, który Sobór Trydencki nazywa transubstancjacją, cudu zmiany substancji chleba w swoje ciało oraz substancji wina w swoją krew. Pan Jezus złożył w ten sposób prawdziwą ofiarę, gdyż obecne tam były wszystkie elementy, które się na ofiarę składają. Ofiarowanie, imolacja, czyli rozdzielenie, oraz komunia. Ofiarowanie wskazuje na cel wykonywania akcji liturgicznej. Chrystus Pan podczas konsekracji chleba powiedział, według słów świętego Łukasza: to jest ciało moje, które się za was daje. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. I podobnie na winem powiedział: ten jest kielich, nowy testament w krwi mojej, który za was będzie wylany. Hic est calix novum testamentum in sanguine meo, quod pro vobis funditur. I święty Mateusz dodaje: i za wielu będzie wylana na opuszczenie grzechów. Tak więc ciało i krew ofiarowane są za nas jako przymierze i dla opuszczenia grzechów. Imolacja zawiera się w swym akcie konsekracji dwóch postaci, ponieważ podczas tej dwustopniowej konsekracji ciało oraz krew zostają w sposób sakramentalny rozdzielone. Jest to zasadniczą część mszy świętej, w której poprzez owo rozłączenie spełniana jest sama Najświętsza Ofiara przez ręce celebrującego kapłana. I komunia jest tym elementem, który stosuje owoce mszy do obecnych. W jej trakcie Pan Jezus daje naszym duszom swe ciało oraz krew jako pokarm. Do tego, by ofiara była kompletna, konieczne jest, by kapłan uczestniczył w jej spożywaniu, ponieważ w chwili tej reprezentuje on Kościół jako wyznaczony przez niego szafarz. Również dla wiernych stosowny jest i pożyteczny, choć nie niezbędny, by spożywali z tej ofiary. Więc publicznym kultem Kościoła jest Najświętsza Ofiara Mszy, będąca niczym innym, jak tylko ofiarą Kalwarii. Na Kalwarii Chrystus Pan ofiarował swe ciało i krew jako ofiarą wynagrodzenia, ofiarą przebłagalną, przez którą oddał swemu Ojcu chwałę, będąc mu posłusznym, aż po śmierć krzyżową. I na krzyżu jego ciało oraz krew zostały rozłączone. Został on złożony jako żertwa, oferując sam siebie, jak to powiedział, pełniąc wolę Ojca oraz rozbawienie świata. I podobnie w mszy świętej mamy do czynienia z tym samym ofiarowaniem, z tą samą imolacją i tym samym kapłanem. Choć podczas gdy na Kalwarii imolacja dokonana została w sposób krwawy, Gdy sam Chrystus udał się w ręce swych prześladowców, w mszy świętej dokonuje się ona w sposób sakramentalny, pod postaciami chleba i wina, za pośrednictwem kapłana, który ma moc czynienia tego, jak mówi Pan Jezus, na moją pamiątkę. I przypominawszy sobie te fundamentalne prawdy, odnoszące się do mszy, możemy przenieść do kilku bardzo ważnych konkluzji. To znaczy, ofiara krzyża jest wieczna, powszechna i dla wszystkich narodów. Ofiara, którą Zbawiciel złożył na Kalwarii, jest więc jednym aktem, jedną ofiarą, która odnawiana jest w Kościele aż do końca czasów. Chrystus Pan polecił swym apostołom, to czynicie na moją pamiątkę. I polecenie to wyraźnie pokazuje, iż Pan Jezus pragnął, by ofiara ta była odnawiana. Ów jeden wyjątkowy akt, który miał miejsce na Kalwarii, jest więc odnawiany na każdym mszy świętej, choć w odmienny sposób. Ta sama akcja ofiarna wykonywana jest przez wyświęconego sługę ołtarza w imieniu całego Kościoła. I w ten sposób ofiara jest wieczną ofiarą, o czym mówi nam tekst mszalny. Nowy et eterni testamenty. Nowy i wieczny testament. No. Jedyna i niepowtarzalna ofiara Kalwarii jest wieczna, jednak jej owoce udzielane są nam w czasie, poprzez celebrację mszy świętej, będącej w istocie tą samą ofiarą. I fakt ten potwierdzają też same słowa Chrystusa Pana, wypowiadane podczas konsekracji wina, qui pro vobis e pro multis e fundetur. Zbawiciel nie mówi jedynie za was, czyli za apostołów obecnych tam w określonym momencie, ale również za wielu, rozumiejąc przez to wszystkie te pokolenia, które również uczestniczyć będą w ofierze sprawowanie na moją pamiątkę. Ofiara mszy jest więc nie tylko wieczna, jest również powszechna, czy raczej jest powszechna pod każdym względem. Msza święta jest powszechna pod względem czasu, ma być bowiem sprawowana po wszystkie wieki, aż do końca czasów. Jest również powszechna w odniesieniu do wszystkich ludów i miast, stanowiając spełnienie proroctwa Malachiasza, który tam pisał w ofierze Mesjasza. To jest właśnie od proroctwa Malachiasza, który tak pisał. Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielki będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta, albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan zastępców. Więc słowo katolicki pochodzi od greckiego katolikos, co znaczy powszechny. Widzimy więc, że msza święta jest czymś zasadniczo katolickim. W pełnym znaczeniu tego słowa jest powszechna, obejmująca wszystkie ludy, wszystkie rasy, wszystkie czasy. Ofiara Mesjasza nie jest więc jak ofiara Starego Przymierza. Z rozporządzenia opatrzności Bożej ofiary Starego Przymierza ograniczone były do określonych miejsc, określonego ludu, ponieważ były one jedynie figurami i zapowiedziami jedynej ofiary złożonej przez Mesjasza, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie było możliwe ukazanie wyjątkowości ofiary bez przepisania tego, co ona prefigurowała do jednego konkretnego ludu. Wycielenie samo ze siebie wymaga, by Pan Bóg przyjął ciało i narodził się z kobiety, a kobieta ta z konieczności musi żyć w określonym czasie, miejscu i wśród określonego ludu. Podobnie ofiary Starego Przymierza ograniczone były do pewnego czasu, miejsca i ludu. I to właśnie wyczelenie i konsekwencje faktu, iż sam Bóg wyczelony składa siebie po ofierze, nadają ofierze Mesjasza znajmniej powszechności, Bo jak to mówi święty Paweł w liście do Efezjan, jak mówi w drugim rozdziale, to sam Chrystus pojednał obydwu w jednym ciele z Bogiem przez krzyż. Także nie jesteśmy już gośćmi i przychodniami, lecz domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. I święty Paweł podkreśla też znaczenie tego faktu w liście do Żydów, pisząc: mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, co przybytkowi służą. I chodzi tu o kapłanów przybytku, czyli Starego Przymierza, nie posiadających władzy komunikowania w krwi Testamentu Wiecznego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc wyjątkowość ofiary Chrystusa Pana oraz powszechność jej stosowania do wszystkich czasów i wszystkich ludów stanowi niejako samo serce doktryny Kościoła. Posiada też niezwykle głębokie i daleko idące konsekwencje. Nawet sam ustrój Kościoła w tym, co dotyczy jego struktury, jest w głębokim sensie konsekwencją owej wyjątkowej ofiary składanej przez jego wyświęcone sługi. Bo jak mówi święty Tomasz z Akwinu, kapłani Kościoła otrzymują swą jurysdykcję nad mistycznym ciałem Zbawiciela, czyli Kościoła, w konsekwencji posiadania władzy, jaką mają nad jego fizycznym ciałem i krwią. Hierarchia Kościoła jest w pewien sposób rezultatem owej jedynej ofiary Chrystusa, Chrystusa Pana, zastosowanie do wszystkich miejsc i czasów. Kościół posiada jedną głowę Chrystusa Pana, a jego wikariusz, czyli biskup Rzymu, i jego następcy posiadają powszechną jurysdykcję nad całym Kościołem. Mówimy nawet o pozostawaniu w komunii z Kościołem, podobnie jak mówimy o przystępowaniu do komunii podczas mszy świętej. Sama msza jest więc znakiem i nawet przyczyną jedności, którą cieszy się Kościół. Więc nauka o ofiarnym charakterze mszy świętej doprowadza nas do kilku konkretnych wniosków. Pierwszy. Ofiara mszy świętej jest wieczna, powszechna i przeznaczona dla wszystkich narodów, a więc niezmienna w swej istocie czy też naturze. I drugi. Ofiara mszy jest oficjalnym kultem Kościoła, ofiarą składaną przez jego sługi, a więc wypełnieniem oficjalnego obowiązku oddawania czci należnej Bogu. I moglibyśmy oczywiście powiedzieć znacznie więcej, rozwijając te dwa punkty. Wróćmy jednak do tego, o czym mówiliśmy na początku tego wykładu. Przyjrzyjmy się pewnym niezwykle praktycznym konsekwencjom natury mszy, takim jak język, w którym powinna być ona celebrowana. Więc język Kościoła. Dowiedzieliśmy więc, że msza święta jest ofiarą powszechną. Nie jest to ofiara konkretnych ludów, ras czy czasów, ale ofiara powszechna. Ofiara całego Kościoła. I możemy teraz postawić sobie pytanie, jaka jest rola języka w sprawowaniu mszy świętej? Język sam z siebie jest narzędziem. Narzędziem, za pomocą którego porozumiewamy się ze sobą. Bo każdy z nas posiada nie tylko orędne ciało, ale również coś, co moglibyśmy nazwać życiem wewnętrznym. Do pewnego stopnia jesteśmy jak zwierzęta. Przypominamy jej w tym, że posiadamy ciało, które może się poruszać, oraz zmysły dostarczającej nam informacji o naszym otoczeniu. Możemy też rosnąć i tak dalej. My jednak posiadamy coś o wiele wspanialszego niż tylko rzeczy ciała oraz zmysły. Posiadamy ponadto inne, wewnętrzne rzeczy, rzeczy umysłu. W odróżnieniu od zwierząt obdarzeni jesteśmy intelektem, rozumem. Posiadamy też wolną wolę, umożliwiającą nam dokonywanie wyboru pomiędzy różnymi środkami prowadzącymi do urzeczywistnienia konkretnego celu. Istoty ludzkie obdarzone są więc życiem wewnętrznym, na wiele sposobów znacznie bogatszym niż samo tylko życie ciała. W świecie materialnym również zwierzęta potrafią komunikować się w pewien ograniczony sposób. Na przykład dzielą się pożywieniem lub zgromadzą się jej, czy też roztaczając opiekę nad potomstwem. Jednak zjawisko to ograniczone jest od miejsca i czasu. Skoro pokarm zostanie zjedzony, nie może być już dzielony. Skoro niebezpieczeństwo minie, nie będzie już potrzeby ochrony. Istnieje jednak wiele możliwości przekazywania rzeczy wewnętrznego. Rzeczy rozumnej istnieje na pewien sposób poza czasem. Możemy myśleć o rzeczach minionych, o rzeczach, które nigdyś istniały. Obecnie jednak ich już nie ma. Możemy myśleć o rzeczach przyszłych, o rzeczach, które chcielibyśmy robić. Możemy też myśleć o teraźniejszości jako rezultacie przeszłości, zarazem tym, co czyni możliwym przyszłość. Możemy pomyśleć niemal o wszystkim, co jesteśmy w stanie zobaczyć czy odczuć. Możemy nawet myśleć o rzeczach, których nigdy nie odczujemy, takich jak temperatura gwiazd, oddalonych od nas o miliony lat świetlnych. Wszystkie te rzeczy istnieją w pewien sposób w naszym umyśle i mają w bardzo realnym sensie swoje własne życie. Możemy zamknąć oczy, zatkać uszy i nadal o nich myśleć. Jak jednak możemy przekazywać, czy też dzielić się tym, co myślimy, z innymi przedstawicielami rodzaju ludzkiego? I to właśnie darmowy. To darmowy czyni możliwym przekazywanie innym naszego życia wewnętrznego. Dar artykułowanej mowy i języka pozwala ideom skrystalizować się w dźwięk lub obraz. I poprzez przekazanie go innym daje rzeczy tym samym ideom w wewnętrznym życiu innych istot ludzkich. I to właśnie język, bardziej niż cokolwiek innego, jest fundamentem ludzkiej kultury i cywilizacji, umożliwiając przekazywanie tego, co okryliśmy i czego się nauczyliśmy innym. Język jest w pewnym sensie żywym i najbardziej wyraźnym dowodem, że człowiek posiada rozumną, niesmiertelną duszę, przeznaczoną do posiadania nieskończonego dobra. Językiem nazywamy więc system znaków czy symboli, jakimi posługujemy się dla przekazania tego rzeczy wewnętrznego innym. Ponieważ jednak są to jedynie symbole tego, co myślimy, a nie sami myśli, uzależnione są one od pewnej konwencji czy też reguł. Ponieważ znaki te mogą się w znacznym stopniu różnić, istnieje konieczność istnienia wielu systemów znaków i symboli do wyrażenia tych samych idei, a każdy z nich stanowi odrębny język. No, różne dźwięki oraz symboli rzeczy oraz idei nazywamy zazwyczaj słownictwem. Natomiast zbiór reguł porządkujących czasy i odmiany gramatyką danego języka. I różne języki świata posiadają różne zasady wyprowadzone poprzez zwyczaj, tradycję i rozporządzenie na przestrzeni wieków, by uczynić wzajemną komunikację między ludźmi bardziej precyzyjną i elegancką, stosownie do ducha różnych narodów. Skoro więc mamy tak wiele języków, tak wiele możliwości wyrażania nas samych, jakim językiem powinien posługiwać się Kościół w trakcie składania najświętszej ofiary? By odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy pamiętać o tym, co powiedzieliśmy wcześniej na temat samej natury Kościoła i mszy świętej. Po pierwsze, msza święta, jak powiedziałem, jest niezmienna w tym sensie, że jest ona kontynuacją jednej jedynej ofiary, ofiary, która jest niezmienna i wieczna. I po drugie, ponieważ najświętsza ofiara składana jest za pośrednictwem Kościoła i jest jego oficjalnym aktem, powinna być sprawowana w języku, który najlepiej reprezentuje Kościół, czy raczej w oficjalnym języku Kościoła, o ile język taki istnieje. I możemy też zastanowić się nad naturą samego języka i wyciągnąć z tego pewne wnioski. Pierwszy, ponieważ język ma wyrażać idei, język Mszy Świętej powinien być dostatecznie precyzyjny, by wyrazić doktrynę Mszy Świętej. Oznacza to, że powinien on być w stanie wyrazić te idei wiernie i dokładnie. I po drugie, ponieważ język jest ze swej natury systemem umownych znaków, których znaczenie determinowane jest przez zwyczaj, tradycję lub rozporządzenia, język Mszy Świętej, aby mógł przekazać te idee oraz wyrazić niezmienną naturę mszy, powinien sam być w jak największym stopniu stabilny i niezmienny. I przyjrzymy się teraz każdemu z tych punktów. Najpierw jednak skoncentrujemy się na najprostszym z nich. Czy Kościół Święty posiada swój własny język? I odpowiedź na to pytanie jest łatwa, gdyż Kościół Święty zadekretował to już w przeszłości w licznych swych dokumentach. Bo cała tradycja Kościoła traktuje łacinę jako o swe prawowite dziedzictwo. I możemy tu przytoczyć motu proprio świętego Piusa X o muzyce sakralnej z 22 listopada 1903 roku, który stwierdza, jak cytat, językiem Kościoła rzymskiego jest łacina. Koniec cytatu. I moglibyśmy mnożyć te cytaty niemal w nieskończoność. Przytoczymy jednak jedynie kilka, bardziej nam współczesnych, by pokazać, że zdanie Kościoła w tej kwestii nigdy nie uległo zmianie. Łacina była językiem II Soboru Watykańskiego. Interwencje i dekrety ojców publikowane były w tym języku. A sam Sobór zadekretował, to jest cytat, zgodnie z wiekową tradycją, obrządku łacińskiego duchowni mają zachować w oficjum język łaciński. Oraz, jeszcze do II Soboru Watykańskiego, w obrzędach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego. Nalegał nawet, by, cytat, wierni umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe teksty myszalne, dla nich przeznaczone, także w języku łacińskim. Nawiasem mówiąc, nie sposób nie zauważyć, że te dekrety soboru zostały całkowicie zignorowane. Ale intencja Kościoła była jednak jasna. I przyjrzyjmy się teraz istotnym powodom, dla których Kościół pragnie, by msza oprawiana była w języku łacińskim. Po pierwsze, na podstawie tego, co już powiedzieliśmy, widać jasno, że ofiara mszy jest tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa. Czyli, że jest to jedna ofiara sprawowana na różny sposób, ta sama jednak pod względem wartości i ofiarowanej żertwy. Aby podkreślić wyjątkowość tej jednej ofiary, stosowny jest, by była ona sprawowana w jednym języku. Języku poniekąd wspólnym dla wszystkich oprawianych mszy. Podobnie jak wieża Babel podzieliła rodzaj ludzki na wiele części, gdyż nie posługuje się on już od tego czasu jednym językiem, tak również podział Mszy Świętej na różne języki przesłania jedność ofiary, mszy z ofiarą krzyża. Ów jeden język powinien być również językiem będącym wspólnym dla społeczności tworzącej Kościół. Czyli powinien to być język Kościoła posiadającego prymat w stosunku do wszystkich kościołów partykularnych. Kościoła rzymskiego. To biskup Rzymu, a nie biskup Jerozolimy, czy jakiegokolwiek innego miejsca, jest najwyższym pasterzem Kościoła. Język Rzymu, Język łaciński jest więc najbardziej stosowny i odpowiedni do wyrażenia tej jedności, której źródłem jest jedna głowa Kościoła, znajdująca się w Rzymie. I ofiara Kościoła jest również niezmienna w tym znaczeniu, że jest ona zasadniczo ta sama aż do końca czasów, bo jest wieczna ofiara, Nowy et Eterni Testament.